Ciężko wierzyć w coś, co spisał po prostu jakiś tam, wiesz, napruty winem i palący mróz jakieś nie wiadomo jakieś zioła.
A przepraszam, o kim mówisz?
No to o tych wszystkich gościach, co spisali te wszystkie, wiesz, niesamowite historie.
Napróci pasterze, tak Doda nazwała autorów Biblii. Ostatnio przypomnieliśmy te słowa i dostaliśmy od was, można powiedzieć, lawinę pytań i komentarzy na temat Biblii i już za chwilę zadam je pastorowi Pawłowi Chojeckiemu, który kiedyś był ateistą. Zaczynamy! Kornelia Palimonka, witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ja dziś zdalnie, tak jak wy, bo to wy dzisiaj poprowadzicie ten program, a ze mną w studiu Idź Pod Prąd jest pastor Paweł Chojecki. Witaj.
Witam bardzo, bardzo serdecznie tu z pod schodów w naszym studio, ale paprotkę też mam, tak jak księdza proboszcza.
Dzisiaj poproszę cię o takie dosyć krótkie odpowiedzi. Nie będzie to jakiś rozbudowany program historyczny, ale wyobraźmy sobie, że te pytania padają gdzieś w kolejce u lekarza, gdzieś w autobusie, po drodze, na ulicy, bo często to właśnie w takich kontekstach rozmawiamy. I tak jak mówiłam, posypało się ostatnio dużo głosów od was, nie tylko od ateistów, również od sceptyków, a także od katolików, którzy no, wątpią w wiarygodność Biblii. Chciałam cię na początku zapytać, czy ty wierzysz Biblii jako Słowu Bożemu na 100%?
Nie wiem, jak to jest z tymi procentami, bo różnie to ludzie mierzą. Ja powiem tylko, że każde słowo Biblii jest natchnione przez Boga. Zaraz to rozwinę. I też Biblia jest kompletna. Nie? Bo to jest, czyli to, co mamy w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie, to jest kompletne Boże objawienie dla człowieka, czyli wystarczające, nie? Pełne. Nic tam nie brakuje, żadnych tam świętych Faustyn nie trzeba, Lurdów, czy innych jakichś Kompostelli, czy też objawienia w parczewie na drzewie. Nie? Każde słowo jest natchnione. To nie znaczy, biorąc pod uwagę, że Biblia napisana jest no, jako utwór taki, powiedzmy, trochę powieściowo-poetycki, no to są tam...
Słowo, dzisiaj mam trudniej, ale mówisz, że każde słowo jest natchnione, ale na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Na podstawie tego, co powiedział Jezus Chrystus na temat Słowa Bożego. A on z kolei to, że się zna na rzeczy, udowodnił tym, że potrafił zmartwychwstać. Nie? I dlatego to apostoł Paweł pokazuje, gdyby nie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, zresztą profesor Coyne, jeden z bardziej znanych ateistów na świecie, powiedział to samo. Gdyby nam się udało obalić zmartwychwstanie, no to ateizm by triumfował. No niestety nikomu się nie udało. A apostoł Paweł mówi, gdyby zmartwychwstania nie było, to cała nasza wiara, nasze kazanie, nauczanie, czyli wszystko, co mówimy o Biblii, byłoby o dupę obić lub no, o kant stołu, tak powiem. Ale mam nadzieję, że ateiści to się tym nie zbulwersują, kiedy używam takiego języka. Ale jeśli pozwolisz, to jeszcze chciałbym do pani Robaczewskiej słówko, bo nie wszyscy przecież nasi dzisiejsi widzowie znają historię naszych relacji. Proszę, proszę.
Tak, tylko uzupełniam, że Dorota Rabczewska i to był wywiad, zdaje się, 2009 rok dla Dziennika, tak, który wspomnieliśmy.
Ona miała z tego powodu kłopoty prawne podobne jak ja, bo choć jestem chrześcijańskim pastorem, nauczam Biblii, głoszę Ewangelię o darmowym zbawieniu Jezusa Chrystusa, to przez katolików zostałem włóczony po sądach, znaczy no sami katolicy nie mogli tego zrobić, ale prokuratura pisowska i potem sądy się do tego przyłożyły. Jestem kryminalistą, podobnie jak Doda, nie? Za obrazę uczuć religijnych mi tam jeszcze dołożyli parę jakichś innych dziwacznych paragrafów. Też się odwołałem do Strasburga. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale jeśli chodzi o Dodę, to ja osobiście stanąłem w jej obronie, że ona ma prawo tak mówić i wara innym do tego, wara tam sądom, wymiarowi sprawiedliwości, mieszać się w wolność słowa, co pani Doda ma do powiedzenia na temat Biblii. Niech gada, co chce. Ale jako chrześcijanin to mówię, że to, co ona mówi, jest głupie. Nawet wyzwałem ją na taki pojedynek. Niech weźmie trzech, nie? Autorów Biblii jest kilkudziesięciu. Niech weźmie trzech, da im jakieś zioło, no tam może to, nie wiem, do Holandii niech pojadą, niech się tam naprują i niech każdy z nich coś napisze i żeby to było spójne. No, Doda, proszę. Nie ma, no nie ma, no takiego challenge'u nawet nie musimy robić i Doda jest na tyle inteligentna, że dobrze wie, że absolutnie taki challenge by jej nie wyszedł. Nie trzeba zioła. Wystarczy zwykły podlaski spiryt. I też leżą.
Zapytaliśmy dzisiaj też was w social mediach, czy ufasz Biblii, tak czy nie? I niektóre z waszych głosów do mnie dotarły. Mirosław Jabłoński, co to znaczy ufasz Biblii? W moim mniemaniu nic. To nie jest ktoś, tylko księga, gdzie jest dużo przypowieści, alegorii i jakiś procent faktów oraz mitów. Na pewno Biblia nie jest od tego, żeby jej ufać. I rzeczywiście no, to jest tylko jeden z głosów, ale często się słyszy, że w Biblii jest trochę prawdy, ale jest też trochę mitów, legend. Co byś odpowiedział na taki głos?
Bardzo mi się podoba to wezwanie, żeby nie mieszać mitów z prawdą. Nie? I spora część polskich ateistów to w rzeczywistości to nie są wrogowie Boga, tak bym powiedział. To są wrogowie kleru katolickiego. Wielu z was, tak jak ja, dlatego pozdrawiam serdecznie ateistów, którzy nas oglądają. Wiecie, że zawsze chętnie z wami rozmawiam, biorę pod uwagę wasze poglądy, staję w waszej obronie, kiedy jacyś tam nawiedzeńcy was atakują czy próbują wam odebrać wolność. W Polsce dominuje kler i zabobon katolicki, który, tak jak mówiłem dzisiaj o 13, nawet nie stał na półce obok Biblii, nie? Nie powąchał. Teologia katolicka, te wszystkie zabobony, bzdury, pośrednictwa, czyśćce, nawet nie powąchały Biblii, nie? To żebyście to wiedzieli, że niekiedy walczycie z klerem, z którym walczył też Jezus Chrystus, bo przecież on powywracał stoły w świątyni, kopnął w dupę tych wszystkich handlarzy odpustami, czym tam się dało, a wy walczycie z Jezusem, nie? No to bardzo bym taki apel do wszystkich ateistów, żeby nie popadać w taki amok i nie pleść głupot na temat chrześcijaństwa, tylko opierać się na faktach, na informacjach sprawdzonych.
To wróćmy jeszcze do tego wątku natchnienia, bo rzeczywiście tutaj często no, ludzie mówią, że nie mieści im się to w głowie, że przecież Biblię pisali ludzie i to omylni ludzie, a tutaj chrześcijanie twierdzą, że to jest natchnione Słowo Boże. Jak to jest możliwe, że nieomylni ludzie napisali nieomylną Biblię?
Stąd mówimy o tym, że ona została natchniona przez Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, że to Bóg kierował tym, co ci ludzie napisali i Bóg kierował tym, co zostało umieszczone. No tu wskazuje na Nowy Testament, ale to dotyczy także Starego, co zostało umieszczone jako Słowo Boże, jako kanon, że to Bóg kierował tym procesem. Bóg jest autorem, Bóg kierował i Bóg stworzył, można powiedzieć, Biblię, czyli stworzył kanon, posługując się rzeczywiście omylnymi, grzesznymi, bo autorzy Biblii sami popełniali wiele grzechów, ale to, co z ich wypowiedzi zostało wzięte do Biblii, jest natchnionym Słowem Boga. I to nie znaczy, że wszystko, co ci ludzie mówią, jest zaraz prawdą. Bo na przykład przychodzi Judasz, mówię, że Biblia jest tak jak książka troszkę napisana, nie? Że przychodzi Judasz i coś mówi, nie? Albo przychodzi apostoł Piotr i tam mówi: weź Jezu, gdzie ty pójdziesz na krzyż, co ty gadasz, nie? To oczywiste, że to nie są słowa Boga, nie? Bo sam Jezus mówi: idź precz ode mnie, szatanie, bo ci się we łbie porąbało, nie? Ale Bóg to pokazuje, że jak ludzie myślą, no i później, co jest prawdą, nie? Tu odpowiedź Jezusa jest prawdą, ale ta historia była naprawdę, ten dialog był naprawdę, w tym sensie mówimy, że to jest prawda, choć nie każde zdanie, które szczególnie przez jakichś tam grzeszników, wrogów Boga jest pokazywane, jest prawdą, nie? Także mam nadzieję, że to potrafi każdy przeciętnie rozwinięty człowiek potrafi to zrozumieć, nie? Że przekaz jest prawdą, to co mówi Bóg od siebie, czy jego prorocy, kiedy mówią w imieniu Boga, to jest prawdą, a różne są narracje, gdzie na przykład Judasz kłamie, nie? W tym sensie to nie jest, to co on mówi, nie jest prawdą, ale pokazane to jest w Biblii, żeby pokazać kontekst i mówię, Biblia jest historią, można powiedzieć, nie? Czyli tam są źli i dobrzy ludzie.
A jeśli chodzi o kanony, tutaj też kolejne pytanie od naszych widzów, głos Ewa. Pytanie jest jedno, ile tych Biblii jest, bo w każdej pisze co innego. Co innego katolicka, co innego prawosławna, co innego Jehowy itp. Tam można wymieniać i po drugie, podobno tylko Watykan ma oryginalną. To czemu nie znamy prawdy?
To są bzdury podobne do świętej Michaldy i tak dalej, nie? Po pierwsze, Biblia w znacznej swojej większości była zanim w ogóle Watykan się pojawił na scenie dziejów. Tu mam przed sobą całą Biblię. Tu widzicie Nowy Testament, jest dużo, dużo mniejszy. I cały Stary Testament powstał dużo wcześniej niż Watykan. Można powiedzieć, że też pisma apostolskie, czyli Nowy Testament powstały dużo wcześniej niż Watykan, niż nawet rzymski Kościół, bo Watykan to troszkę nawet późniejsze niż rzymski Kościół. Także lepiej takich bzdur nie wygadywać. Jeśli chodzi o rękopisy Starego i Nowego Testamentu, one pochodzą z różnego czasu. Tu taki wykresśmy dla was przygotowani. On chyba nie jest do końca ścisły, to znaczy on troszeczkę jest na nie korzyść Biblii, że mamy różne dokumenty starego świata, starożytnego świata. O, tu widzicie ten cały ciąg, tam jest nic, 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 nic prawie. Tam chyba tylko Homer troszeczkę wychodzi wyżej, że wśród Greków jego twórczość była popularna, stąd się trochę więcej tych rękopisów zachowało. Ale inne to są naprawdę w śladowych ilościach, a tu macie te dwa pierwsze słupki, pokazują właśnie pisma Nowego Testamentu. Z mojej wiedzy, bo tutaj jest, że jest w języku greckim około 5000 manuskryptów, z mojej wiedzy wynika, że na chwilę obecną jest już ponad 23 tysiące, czyli wiecie, to tu w ogóle...
Tak.
Proszę, proszę.
Wejdę ci w słowo, bo o tym też mówi Josh McDowell. Akurat jestem w trakcie czytania jego książki Wiarygodność Pisma Świętego Josha McDowella, zresztą znajdziecie ją w naszym sklepie Idź Pod Prąd. I właśnie tam Josh McDowell, to są dane, wiadomo, sprzed, zdaje się, 20 lat, także to mogło się troszeczkę zmienić. Ale jeśli chodzi o liczbę manuskryptów Nowego Testamentu ze wszystkich języków, nie tylko z greckiego, to jest ponad 24 tysiące. I tutaj dla porównania Josh McDowell właśnie mówi o Iliadzie Homera, to jest tam, zdaje się, około 700. Także widać tą różnicę.
Te liczby mogą się nieco różnić, bo zależy, kto zakwalifikuje coś jako manuskrypt, jako nie, ale no, to są proporcje, o których przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy. Także też Watykan nie miał tu nic specjalnie do zafałszowania. Watykan rzeczywiście dokonał pewnego zamachu na kanon Biblii i to dokonał go dopiero w XVI wieku, czyli na Soborze Trydenckim. Dodał pewne księgi, ale uwaga, nie do Nowego Testamentu, nie, tylko do Starego Testamentu, Żydom, normalnie na Hama, Kościół katolicki Żydom dołożył do kanonu parę ksiąg i jeszcze wcisnął tam trochę fragmentów, na przykład taki zbereźny fragment do Księgi Daniela wcisnął, żeby pokazać, że Biblia to dzieło pornograficzne, to jakichś starych tych może księży, jak podglądają jakąś kobietę, no to tam wpisał ten opis i powiedział, o nie czytajcie ludzie prości, bo się zgorszycie. Także takie różne brzydkie rzeczy robił kler katolicki, ale to jest jasne, to historycznie jest znane w Bibliach, nawet katolickich te księgi są nazwane deuterokanoniczne, czyli wtórnie kanoniczne, czyli one nie należą do Biblii tej zasadniczej, starożytnej, tylko są już praktycznie w naszych czasach, bo to już do współczesnych czasów wiek XVI zaliczamy. To wtedy kilka ksiąg, między innymi, żeby tam usprawiedliwić modlitwy za zmarłych, to wzięli takie historyczne księgi machabejskie. Żydzi mieli takie swoje kroniki, jak gdyby, i dołączyli to do kanonu Pisma Świętego, oczywiście protestanci, wszyscy normalni ludzie to odrzucają, no bo co ma Kościół katolicki w XVI wieku do Żydów sprzed 1500 czy więcej lat, bo kanon Starego Testamentu to ukształtował się mniej więcej w porównaniu z wiekiem XVI, 2000 lat wstecz, nie? Także ostatnia księga, mniej więcej 400 lat, czy trochę więcej przed Chrystusem. Stąd jedynie taki zamach, ale on jest, mówię, wszystkim znany. Jeśli chodzi o ten argument, że każdy ma inną Biblię, to jest nieprawda. Jeśli byście wzięli tłumaczenia takie najbardziej popularne w Polsce, czyli tłumaczenie katolickie, Biblia Tysiąclecia, i tłumaczenie protestanckie, czyli tak zwana Biblia Warszawska albo brytyjska, to w rzeczywistości oczywiście tekst ksiąg jest ten sam. Tam niekiedy katolicy wyrzucają jeden czy dwa wersety i w paru miejscach no tak na chama trochę zmieniają tłumaczenie, ale ogólny przekaz, spokojnie ja wszystko co mówię mogę powiedzieć na podstawie Biblii katolickiej i protestanckiej. Nie ma tu wielkiego znaczenia. Także te różnice, ten spór jest zdecydowanie wyolbrzymiony i kiedy się pozna fakty, to człowiek powie, aha, no to nie, to jest inaczej.
A też często są takie wątpliwości, że tekst Biblii został zmieniony przez te wszystkie lata i tutaj głos naszej widzki, Julia Witkowska. Tak, Biblia jest niezwykła, ale czy przez te 2000 lat nikt nie ingerował w jej treści? Myślę, że władcy i kapłani niektóre rzeczy ukryli, a nam, maluczkim, ujawnili, co im pasowało. Co byś odpowiedział?
To jest właśnie taka dość modna, szczególnie dzisiaj, tam co niektórzy tam próbują takie rzeczy, taką sensację trochę zbić. Tu jest ciekawa historia na podstawie Starego Testamentu. Rzeczywiście Żydzi mieli taki zwyczaj, że kiedy ich święte pisma się zużywały, były na takich zwojach, wiecie, że się jeden zwój się tam rozwijało, drugi się zwijało i w ten sposób można było czytać daną księgę. No i w wyniku tego zwijania i rozwijania w pewnym momencie to się przecierało i no, co z tym zrobić? Oni uważali, mieli taki bardzo nabożny stosunek do Pisma Świętego, także nie chcieli, żeby to gdzieś się tam walało, gdzieś po piwnicach. No to oni przepisywali na nowo ten stary zwój, stare zwoje, a te palili, nie? Żeby nie było. I rzeczywiście był pewien problem, że mieliśmy no w czasach tych obecnych, to takie zdaje się tekst masorecki, to gdzieś tam jest 800, któryś tam rok, czy jakoś tak, nie? Już po Chrystusie, nie? A tu gdzie, skąd ten Stary Testament? Czy on jest wiarygodny? No i wtedy pojawiły się w latach 40. XX wieku te teksty z Qumran, nie? Te odkrycia w Qumran, tam w okolicach Morza Martwego. W jaskiniach znaleziono w dzbanach właśnie stare manuskrypty, mniej więcej z czasów Jezusa lub wcześniejszych, nie? I wcześniejszych, późniejszych, tam mniej więcej około 150, chyba 200 lat w tym okresie, kiedy był Jezus, czyli 100 lat wcześniej, 100 lat później, gdzieś taka rozbieżność czasowa, jeśli chodzi o te znaleziska, i postanowiono sprawdzić, czyli między tym, co znaleziono w Qumran, tymi zwojami, a tymi, które mieliśmy już w muzeach tam w Londynie czy gdzieś, no to było 800-900 lat. No to ludzie myśleli, że tam właśnie teza tej pani się uprawdopodobni, bo to rozumiem, że nasza czytelniczka, czy widzka, jak to teraz się mówi, pozdrawiam serdecznie, że ta teza, że tam tych będzie błędów na błędzie i tak dalej. No tam zdaje się najdłuższa partia, to jest tekst z Izajasza, o ile dobrze pamiętam. Okazało się, że różnice są albo w pojedynczych literach, lub co najwyżej interpunkcja i tak dalej, a zasadniczy przekaz tekstu, pomimo tych prawie 1000 lat różnicy pomiędzy tymi rękopisami, jest bez żadnej zmiany. Także to są takie Ckliwe mity, o tak bym powiedział. Jeśli chcecie więcej, no to mamy oczywiście książki, które można przeczytać na temat właśnie kształtowania się kanonu, tych odkryć archeologicznych, ale to miało być krótko jak w kolejce, no to nie będę wam taką wiedzą za dużo, że tak powiem, zabierał czasu. Kto chce, możemy się umówić jeszcze i bardziej więcej szczegółów. Mamy trochę programów takich na ten temat, a polecamy też książki w naszym sklepiku. Także w tym momencie postawię kropkę, żeby pokazać na podstawie Starego Testamentu i prawie tysiącletniej rozpiętości, jak rzeczywiście tekst Biblii jest niezmieniony.
Tak jak mówisz, jest to taki temat szeroki i rzeczywiście, jeśli ktoś chce poznać prawdę, no to musi trochę czasu poświęcić i tutaj też na razie nie mówimy szczegółów, ale przygotowujemy dla was coś nowego. Jeśli chcecie rzeczywiście zebrać trochę dowodów, że Biblia jest wiarygodna, bo teraz coraz częściej się pojawia takie myślenie, że Biblia jest tak skomplikowana, te tłumaczenia są niejasne, że trzeba dojść do oryginału, że tak naprawdę zwykły człowiek to nie ma co się brać za czytanie Biblii, że niech to zostawi specjalistom i ludzie rzeczywiście chętnie teraz słuchają takich specjalistów od Biblii, którzy mówią, że to jest nie dla każdego człowieka, że to jest bardzo skomplikowane słowo Boga. I mamy też taki głos podobny od katoliczki. Elżbieta pisze, dla mnie zwykłej katoliczki często jej przekazy są w ogóle niezrozumiałe, zagmatwane i z wieloma tezami po prostu się nie zgadzam. Ważne, żeby być dobrym człowiekiem, a reszta to otoczka.
No najpierw do ateistów, nie? Ja uważam was za ludzi rozsądnych, nie? Za ludzi rozsądnych, odważnych i bez uprzedzeń, nie? Czyli żeby coś skrytykować, szczególnie jeśli to jest coś ważnego, praktycznie to, że ateiści mają wolność słowa, to jest zasługa właśnie chrześcijan, protestantów, bo to w tych państwach dano dopiero ludziom, także ateistom, prawo do krytykowania Biblii, do niewiary w Boga i tak dalej, nie? Żebyście poznali fakty, czyli wzięli Biblię do ręki. Stąd mówię, weź, zacznij czytać. Zanim zaczniesz opowiadać jakieś mity, że tu jest jakieś takie tak skomplikowane, że nikt nie może rozumieć, tylko jakiś Josif z Bażin czy jakiś dziad z Watykanu, to weź do ręki i zobacz, czy twój rozum nie jest wystarczający, żeby zrozumieć przesłanie Biblii. Oczywiście to już jest świadectwo samej Biblii. Jezus Chrystus powiedział w liście Jana, że Bóg dał nam rozum, abyśmy rozpoznali Jezusa, nie? Można tak powiedzieć. Także absolutnie twój rozum wystarczy, żeby poznać główne przesłanie Biblii o tym, kim jest Jezus i jak człowiek może się znaleźć w niebie. Tak, w Biblii są rzeczy trudne, skomplikowane, ludzie się spierają do dzisiaj i tak dalej, ale sama misja Jezusa, czyli po co Jezus przyszedł, to już nawet kolędy, które teraz jeszcze śpiewamy, wyrażają to wystarczająco jasno, prosto i to nawet dla niepiśmiennego ludu, dla pasterzy, rolników i tak dalej, miało to być jasne. I tak i jest główny przekaz Biblii. Jesteś grzesznikiem, Jezus umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał, żeby pokazać, że jest Bogiem Wszechmogącym i że Jego ofiara na krzyżu zgładziła twoje grzechy, została przyjęta, a dzisiaj żywy Chrystus chce tobie osobiście dać zbawienie. Stoi u twoich drzwi, kołacze, jak go wpuścisz, powiesz, tak Jezu, zamieszkaj w moim życiu, obmyj mnie z moich grzechów, jesteś zbawiony. Koniec dyskusji. Nie? Temat skończony. Czy tego nie może pani, tu do pani katoliczki się zwracam, nie może pani tego pojąć?
Ale rzeczywiście ludzie mogą ulec takim myśleniu, że Biblia to jest nie dla nich. Albo ktoś powie, że jeden mnie to nie przekonuje, a drugi powie, że to jest dla mnie niezrozumiałe, ale efekt jest ten sam, że ludzie nie czytają Biblii.
Mówię, takie mity o Biblii, że jest niezrozumiała albo temu podobne, mówią ludzie, którzy jej raczej nie czytali. Nie? Można, jeśli się zacznie czytać od początku Biblię, Stary Testament, nie? To początek jest fajny, tam jest opisane stworzenie, no a później zaczynają się schody w tych kolejnych księgach mojżeszowych, jak jest tam Księga Liczb na przykład i tam ile Żydów szło w tym z tego plemienia, ile z tamtego i to przez parę stron, później jakieś tam opisy, jak kapłani mają co robić i tak dalej, no to ludzie, to już mnie nudzi, to mnie nie dotyczy. Dlatego ja wtedy mówię, słuchajcie, Biblia pojawiała się, można powiedzieć, na przestrzeni około 1500 lat. I jeśli chcesz zrozumieć jej główny przekaz, no to powinieneś zobaczyć w tym już końcowym rozwoju, czyli w tak zwanym Nowym Testamencie. A Nowy Testament, to zobaczcie, o, to już jest naprawdę nieduża formatowo pozycja, nie? Czyli tu nie jest tak, że to znudzi i tak dalej. Ja sobie mówię, taki plan czytania Biblii, no to weź jedną z Ewangelii. Ja polecam albo Ewangelię Jana, albo Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza jest taka bardziej historyczna. Ona opisuje tak okiem, szkiełkiem i okiem, bo to lekarz tamtych czasów został wynajęty przez pewnego bogatego człowieka. Jedź na miejsce i sprawdź to wszystko, czy rzeczywiście tak było, nie? To taki Teofil, jakiś bogaty Grek, helenista, on wysyła Łukasza, lekarza, z taką właśnie misją. I on to wszystko tam bada i opisuje, co po kolei, za jakiego cesarza, tu kto był namiestnikiem, takim, śmakim. No i w tym duchu jest Ewangelia Łukasza. Ewangelia z kolei Jana, dlatego ją polecam, że ona jest dla greckiego umysłu. Ewangelia Mateusza jest dla żydowskiego bardziej umysłu, a Ewangelia Jana, Marka jest dla rzymskiego umysłu, a Ewangelia Jana jest dla greckiego umysłu, nie? Czyli ateista, no to już samo słowo to jest właśnie z Greki, nie ma Boga, a ateizm, nie? Ateizm, no to rozumiem, że troszkę się otarł, ateista powinien się otrzeć trochę o filozofię, historię i tak dalej. I Ewangelia Jana pisana jest tak jakby do filozofów greckich. Tam są takie pojęcia jak logos, arche. To są właśnie z zaplecza, można powiedzieć, intelektualnego kultury greckiej. I tam te wszystkie wydarzenia związane z Jezusem są tłumaczone ich duchowe, ich duchowa, duchowe znaczenie, przesłanie duchowe, nie? Dlatego można tak zrobić, że najpierw Łukasza, żeby tak historycznie zobaczyć sobie wszystko to po kolei, przypowieści i tak dalej, a potem Ewangelia Jana, która bardzo jasno tłumaczy misję Jezusa, nie? I jak się od tego zacznie, to wszystko zaczyna nabierać dużo łatwiej kontekstu. Potem można sobie przeczytać Dzieje Apostolskie, to jest kolejna księga Łukasza. Potem z takich listów, które są dla, myślę, ateisty, mogą być i antyklerykała bardzo ważne, to jest list do Galacjan. On właśnie obnaża, można powiedzieć, ten cały klerykalny rytuał. On, tam apostoł Paweł mówi, że ani chrzest, ani obrzezanie, ani to, ani śmo, jedynie nowe stworzenie ma znaczenie, nie? Czyli tylko przez wiarę, tylko przez osobiste zaufanie, nie przez kler, nie przez pośredników i tak dalej, i tak dalej. Także tu każdy ateista powinien być usatysfakcjonowany. Dla tak zwanych ateistów takich zbuntowanych, no polecam na przykład list do Koryntian drugi. Tu jednym z waszych takich zarzutów, może przejdziemy jeszcze, to, że Biblia jest po to, żeby ludzie tam się słuchali władzy. No to właśnie w liście do Koryntian drugim, w 11 rozdziale, jest najbardziej taki, jakby to powiedzieć, zrewoltowany fragment, gdzie apostoł Paweł mówi, że grzechem dla chrześcijan jest, jeśli pozwalają jakimś dyktatorom prać się po mordzie, wykorzystywać, oszukiwać i czynić z nich niewolników, nie? Że to jest grzech, jeśli tak robisz, nie? Także tak. Myślę, że dla ateistów ten fragment też powinien być rozgrzewający.
Mieliśmy kilka takich głosów, na przykład jeden, mogli napisać co chcieli. To był tekst pisany do kontroli ludu, pisze jeden z naszych widzów, że to po prostu no, służyło do manipulacji. Religia opium dla ludu, to też często się słyszy od ateistów.
Religia jest narzędziem kontroli. Kościół katolicki nazwany jest w Biblii prostytutką, wielką prostytutką, za pomocą której taki dyktator jeszcze gorszy od Putina i Trumpa, który przyjdzie w przyszłości, będzie zarządzał światem i właśnie rzymski prostytuujący się kościół pomoże mu zwodzić ludzi. Także tak, religia służy zwodzeniu ludzi. To jest oczywista oczywistość. Ale chyba nie wiecie, drodzy Państwo, że to właśnie Jezus walczył z religią. Że to właśnie religia go zabiła do spółki z władzą państwową, bo tam przywódcy żydowscy do spółki z władzą rzymską mówi, lepiej będzie ukrzyżować go, bo tylko kłopot. kłopot z tym buntownikiem, z tym wichrzycielem. On tu wszystko wywraca do góry nogami, nie? Dalej można pokazać, że wszędzie, gdzie czytano Biblię, tam pole wolności rosło, nie? Czyli niewolnictwo zostało zniesione później w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Europie i tak dalej, później powstały protestanckie państwa, gdzie wolności obywatelskie, równość obywatelska, sprawiedliwe sądy, to wszystko dało stosowanie właśnie Biblii. A takie pytanie podchwytliwe, dlaczego towarzysze Putin i Xi Jinping zabraniają protestantyzmu, zabraniają czytania Biblii, a z cerkwią prawosławną lub z kościołem katolickim nawet mają bliskie relacje?
O tym też ostatnio mówił doktor Napiera, który powołał się z kolei na twoje właśnie stwierdzenia, że katolicyzm ma być takim narzędziem też w Rosji, żeby właśnie się nie buntować, żeby być posłusznym i dar na wizji objawienia Faustyny.
Tak mówił, to mamy już w naszej historii, jeśli literaturze, jeśli ktoś to pamięta. Polacy, macie się modlić i pracować. Jeśli się zbuntujecie przeciwko carowi, mówi katolicki papież, sam pierwszy na was klątwę rzucę. Polsko, twa zguba w Rzymie.
Ale rzeczywiście tutaj jest takie pokłosie, że no ludzie, którym się nie podoba Kościół katolicki, no to często też jakby no nie chcą czytać Biblii, bo ta Biblia kojarzy im się z Kościołem katolickim. Skoro odchodzą od Kościoła, często niestety też się zniechęcają, żeby w ogóle zajrzeć do Biblii, ale tutaj challenge od pastora Pawła Chojeckiego, żeby jednak wziąć do ręki Biblię i przykład samego Jezusa, który walczył z religią, walczył z faryzeizmem. Jeśli mówiłeś o Ewangelii Jana, to polecam wam gorąco nasze kursy. Mamy kursy online właśnie na podstawie Ewangelii Jana. To jest 4 albo 5 spotkań. Porozmawiaj z Jezusem i odkryj, kim jest Jezus. Także już teraz możecie się zapisać na naszej stronie megakościół.pl/kursy. A jeszcze chciałam poruszyć wątek Koranu. Głos od naszej widzki, Aneta. Otwórz Koran i też stwierdzisz, że jest niezwykły. Ktoś to też napisał, tylko człowiek niezafiksowany na jedynie słusznej religii ma otwarty umysł. No jeszcze właśnie mogę dodać od siebie, że no, ktoś powie, chrześcijaństwo ma Biblię, islam ma Koran, a skąd człowiek ma wiedzieć, która to jest ta prawdziwa księga, która księga to jest słowo Boga? A może jest kilka takich ksiąg?
Jest jeszcze parę innych tak zwanych świętych ksiąg, które dały religiom i to, które mają też no, setki milionów wyznawców. Jeśli już chodzi o to porównanie Koranu i Biblii, no to każdy, kto troszeczkę liznął historii, wie, kiedy powstał Koran. I co powstało najpierw? Czy Biblia? Czy Koran? No, kto nie wie, to niech sobie tam sprawdzi na Wikipedii. Ale Koran jest pewnym, można powiedzieć, pewną taką mieszanką różnych prawd moralnych, teologicznych, zaczerpniętych z różnych źródeł, plus oczywiście tam są jakieś autorskie pomysły Mahometa. Jeśli chodzi o porównanie niezwykłości, no to w Biblii to są opisane tysiące cudów, są setki proroctw, na przykład o samym Jezusie jest między, zależy jak tam liczyć, bo niektóre można rozbijać, ale minimum 400, a tak niektórzy nawet do 600 pokazują, ile proroctw zostało Starego Testamentu wypełnione w osobie Jezusa Chrystusa. Oczywiście jest też wiele proroctw dotyczących najpierw zniszczenia Izraela, potem odbudowy Izraela. Oczywiście są proroctwa, które w naszych czasach się teraz wypełniają, na przykład o chipowaniu ludzi, czy o systemie bezgotówkowym. To wszystko znajdziecie w Biblii, a pokażcie mi przynajmniej trochę tego w Koranie. To wtedy będziemy dyskutować. Fakty, a nie mity.
A jeszcze też taki głos, bo też sama się tym spotkam jeszcze na studiach, że ludzie mówią, no jak Boga traktować na poważnie, jeśli na przykład w Starym Testamencie Bóg jest inny, a w Nowym Testamencie Bóg jest inny. I no mówią, że w Starym Testamencie jest bardziej okrutny. Mamy właśnie w tym temacie głos naszego widza. Jurek pisze, tak, jest coś niezwykłego, są czystki etniczne, są masowe mordy całych plemion i jest napisane, że to było miłe Bogu. Horror. Co byś odpowiedział?
No to rzeczywiście jest taki temat troszkę na dłuższą dyskusję. Ogólnie powiem tak, to jest ten sam Bóg, tylko w zależności od tego, do kogo mówi, to się inaczej przedstawia. To znaczy, podobnie na przykład z dziećmi nie toczycie dysput jakichś filozoficznych, nie? Nie oglądacie z dziećmi filmów Felliniego i tam dyskutujecie nad nimi, nie? Tylko tam jakieś reksie, jakiś tam prosty przekaz, nie rób, chodź, zatrzymaj się, zjedz to, a nie tamto, nie? Dużo prostszy przekaz jest dla dzieci, a później jak oni tam dorastają, to ten przekaz jest coraz poważniejszy, ale to robi cały czas ten sam rodzic. Raz on mówi do małego Jasia ha, ha, ha i tak dalej, a do tego samego Jasia po 20 latach może rozmawiać o filozofii, o teologii, o matematyce, muzyce, sztuce i tak dalej, nie? Ale to jest dalej ten sam rodzic, ten sam, co podcierał tyłek małemu Jasiowi i ten, który z nim dzisiaj gra w brydża czy w szachy i tak dalej, nie? Dlatego tak trzeba potraktować całe objawienie, że w Starym Testamencie Bóg zaczynał od dzikich ludzi, można tak powiedzieć, którzy żyli w strasznym grzechu, nie istniała tam prawie żadna moralność, tam wiecie, ktoś kogoś uderzył, no to drugi mógł go zabić i było okej, bo był silniejszy i tak dalej, nie? I Bóg ich zaczyna cywilizować, mówiąc już takim językiem trochę socjologicznym, i najpierw proste rzeczy, powiedz, nie masz prawa zabić, jak ktoś ci wybije oko, tylko możesz mu co najwyżej wybić oko. Albo zęba ci wybije, to go nie zabijaj, tylko co najwyżej oko za oko, ząb za ząb. Nie? To jest ta zasada też niezrozumiała. To nie jest, żeby tak robić, nie? Zawsze i dzisiaj. Nie? Tylko to jest cywilizowanie dzikich, nie? Ludzi, którzy mordowali się, jak ktoś krzywo na kogoś spojrzał. Tak możemy zobaczyć, to jest opisane też w Biblii. Także to jest ten sam Bóg, tylko ludzie. Najpierw są jeszcze dzicy, jeszcze są dziećmi, jeszcze niewiele rozumieją, to prostym językiem, wróg swój i tak dalej, Bóg przemawia, a weźcie sobie, jak chcecie już o takim na najwyższym poziomie intelektualnym, jeśli chodzi o zrozumienie natury Boga, no to trzeba wziąć Nowy Testament.
Też tutaj w tym momencie zaznaczę, że pod tym programem czekamy na wasze pytania, bo to na pewno nie ostatni taki program, ale ja ci tak powiem już kończąc powoli, że no my tutaj jakby dyskutujemy na bazie argumentów, jakichś faktów, ale ostatnio miałam taką rozmowę właśnie w kolejce do lekarza, gdzie usłyszałam, że właściwie niczego nie możemy być pewni, że nie możemy być pewni, czy istniejemy, nie możemy być niczego pewni. Pani mnie zapytała, że a skąd pani nie wie, czy to pani nie jest Jezusem? No ja powiem szczerze, że trochę taka byłam zdezorientowana, jak w ogóle rozmawiać z takimi ludźmi, którzy mówią, że niczego nie możemy być pewni.
Ale gdzie to było? Przypomnij mi.
Ja to akurat u dentysty.
Aha.
Rozmawiam.
To dlaczego ta pani nie powiedziała sobie, że ten ból zęba to nie istnieje, tylko przyszła do dentysty? Koniec dyskusji.
No ja też jej zapytałam, czy w takim razie pani coś je, bo może też nie ma takiej potrzeby, ale to po prostu nie, też no to mi...
Ateiści mnie... takich głupot rzadko, no są, jest tam część, wiecie, ateistów, która idzie w jakieś takie pokraczne dziwolągi. Jak go ktoś kopnie w dupę, to spieprza albo się nawala, nie? A nie opowiada o tym, że tego nie było, czy że tu jest Nibylandia i jakieś takie rzeczy, nie? Od Nibylandii to są, i od tych oszustw to są księża katolicy. Pamiętacie, taki jest jezuita, Paweł jakiś tam, który, żeby obronić jakoś fałszywą doktrynę mszy katolickiej, no to on mówi, że on bierze wszystkich swoich parafian i przenosi ich w czasie, ma takie Harry Pottera zdolności, bierze całą tą swoją trzutkę ze mszy i przenosi ją 2000 lat do tyłu, tam do czasów Golgoty i tam, nie wiem, czy on umiera na krzyżu, czy jak, bo ja nie wiem, jakie on tam ma zdolności, ale o bzdety kompletne, także mówmy o poważnych sprawach.
To jeszcze przeczytam wam zachętę. Tydzień temu mówiliście z Leszkiem właśnie taki apel, żeby widzowie zgłaszaliście, że musimy budować też wspólnotę w realu. I komentarz spod jednej rolki w tym tygodniu. Pastorze, świetna robota. Dzięki pastorowi zacząłem czytać Biblię. Zerwałem z ciężkim, męczącym grzechem i czuję w sercu spokój. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. A drogę do Jezusa wskazał pastor i za to bardzo dziękuję.
Cieszę się z tej końcówki, bo jak mnie ktoś chwali, no to ja zawsze mówię, no ale to Bogu należy się chwała. Ja co najwyżej pokazałem, gdzie jest promocja akurat, nie? A to ty sam musiałeś pójść, czy sama musiałaś pójść do Jezusa i to On cię uleczył, On dał ci zbawienie. Także owszem, no jako tam ten informator, nie? Mówię, słuchajcie, tam dają za darmo, lećcie. No to tam można mi pomachać i fajnie, ale cała chwała należy się Jezusowi. Stąd dziękuję za tę końcówkę przede wszystkim.
Także w tym momencie też zachęcamy Was do kontaktu. Możecie do nas pisać kontakt@megakościół.pl. Też no, niedługo zbliżają się 10. urodziny telewizji Idź Pod Prąd. Będzie spotkanie, będzie częstsza właśnie okazja do rozmów z Wami, jakieś interakcje, ale też spotkania na żywo, także Was zachęcamy do kontaktu. Jeśli macie więcej pytań, macie jakiś niedosyt po tym programie, też czekamy na jakieś info od Was. To już tak na sam koniec, jakbyś miał chwilę właśnie gdzieś na ulicy w autobusie z jakimś ateistą, który no, mówi, że to, co do tej pory usłyszał od chrześcijan, go po prostu nie przekonuje go intelektualnie, co byś mu powiedział?
No ja bym zapytał go, po co żyjesz? No i w zależności od tego, czy by chciał w ogóle ze mną gadać, no bo przecież może nie chciałby, nie? Ja swój ateizm porzuciłem właśnie w odpowiedzi na to pytanie, że nie znalazłem w ateizmie sensu życia. Dlatego szukałem dalej, że musi być coś poza ateizmem, nie? Że sam ateizm jest jakąś taką koncepcją na nie, że nie ma Boga i to bardziej jest wiara, bo przecież nie możemy sprawdzić całej wiedzy, nie wiemy wszystkiego, bo bylibyśmy sami jak Bóg, a twierdzimy, że nie ma Boga. Czyli jest to religia tak naprawdę, tylko się nazywa ateizmem, religia wokół tego, że Boga nie ma. Nie? I tam są różne odłamy, różne tam kierunki, różni też guru są i ludzie tam powtarzają ich opinie. Drugi taki to na przykład z doktorem Napierałą, tutaj sobie tam niekiedy korespondencyjnie, niekiedy osobiście wymieniamy opinie. On mówi, że no ten protestantyzm mu się podoba i że fajnie, ale że on nie ma takiej potrzeby, żeby był ktoś większy, ktoś, kto się nami opiekuje, że on tak wszystko sam sobie załatwi, nie? Czy ogarnia i tak dalej. Rzeczywiście są ludzie o bardzo dużej zaradności, o takim sprawnym intelekcie, o praktycznych zdolnościach takich nawiązywania też relacji i oni mogą się dobrze czuć w pewnym świecie. Ale jest coś takiego jak choroba. Jest coś takiego jak utrata bliskich, nie? To się różnie. To są rozwody, to są tego i wtedy człowiek no, już nie jest takim chojrakiem. A no, takie przejmujące świadectwo to od takiego pastora czarnoskórego usłyszałem w Stanach Zjednoczonych, kiedy on był w wojsku w Marines, w korpusie Marines, tam oczywiście na Bliskim Wschodzie, tam są te ID-ki, te pułapki, miny. I miał w swoim oddziale takiego bardzo wrednego ateistę, który mu cały czas dokuczał, nie? Temu chrześcijaninowi. I pewnego razu no, doszło do wybuchu i połowa mniej więcej nogi, część tułowia tego ateisty no, została wyrwana. Nie? I on jeszcze żył przez kilkadziesiąt sekund. I wtedy jedyne, co chciał i zdążył zrobić, to zawołał do tego chrześcijanina, który był zaraz obok niego w tym pojeździe, mówić, pomódź się za mnie do Jezusa.
Dziękuję Ci za tą historię i też za fragment osobistego świadectwa. Was bardzo gorąco zachęcamy do kontaktu. Ja też osobiście Wam dziękuję, że to Wy dzisiaj poprowadziliście ten program. Naprawdę cieszymy się, że patrząc też na nasze social media, na Facebooka, na YouTube'a, Idź Pod Prąd, jest coraz więcej głosów od Was i Wy też współtworzycie naszą telewizję, także będziemy się już z Wami żegnać. Ze mną dzisiaj był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Gdyby w Polsce był powszechnie znany ten biblijny protestantyzm, to na pewno byłoby mniej ateistów, a na pewno zdecydowanie mniej antyklerykałów. Bo wielu antyklerykałów, którzy nas poznają, którzy słuchają nas, no to w większości przypadków, w tym, co mówimy o świecie, jak diagnozujemy, jakie recepty podajemy, co nas boli, co was boli, to się zgadzamy, nie? Kler katolicki to jest oszukańcza kasta, która rzeczywiście ma za zadanie i cel zwodzenie ludzi. Oni nie znają ani Biblii, ani osobiście jej autora. To są ślepi, przewodnicy ślepych. Stąd jesteście na nich wkurzeni. Ale ja was zachęcam. Zobaczcie, co napisał do was sam Jezus Chrystus. Weźcie do ręki Nowy Testament, czyli przymierze, list Jezusa do was.
A jeśli nie macie, to z chęcią wam wyślemy darmowy egzemplarz Nowego Testamentu. Piszcie do nas kontakt@izwodbrat.pl. Dzisiaj nam trudno się rozstać, jesteśmy na łączach. Jeszcze raz, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Aha, czyli mam powiedzieć dziękuję, do widzenia.
Chyba, że
wtedy będzie dobrze. No to dziękuję, do widzenia.
Do zobaczenia.
O. Wielkie dzięki za wasze zaangażowanie w obalanie katolickiej mitologii. Jak to wspaniale, że jestem w rękach Jezusa. To tylko kilka z tysięcy komentarzy i wiadomości, które dostajemy od was.
Dlatego co tydzień nagrywamy tutaj program Którędy do Nieba. Jeśli macie więcej pytań lub po prostu chcecie z nami porozmawiać, piszcie na adres kontakt@izwodbrat.pl albo znajdźcie nas na social mediach Idź Pod Prąd. Jeśli z kolei podoba wam się Którędy do Nieba, możecie nas wesprzeć klikając super podziękowanie pod tym programem. Dzięki za wasz czas i do zobaczenia za tydzień.